Al Capone nazywał się Alphonse Gabriel Capone. Urodził się w Nowym Jorku w 1899. Był czwartym z dziewięciorga dzieci, ubogiego fryzjera i szwaczki. Jego rodzina przyjechała do Stanów z Włoch, konkretnie z Neapolu. Nie przepadał za chodzeniem do szkoły, skończył zaledwie 5 klas, wyleciał, bo uderzył w 6 klasie swoją nauczycielkę, po tym jak ta go spoliczkowała. Pracował potem jako sprzedawca w sklepie ze słodyczami. Pracował w kręgielni. Nastoletni Al trafił dość szybko do największego i najniebezpieczniejszego gangu na Brooklynie, do Five Points Gang. W 1917 roku wdał się w bójkę z Frankiem Galluccio. Ten dość poważnie pociął mu twarz w 3 miejscach, dlatego zyskał ksywę Scarface, czyli tytułu człowieka z blizną. Al nie był mściwy, wręcz przeciwnie, pogratulował temu techniki operowania nożem. Do tego stopnia zapamiętał sobie Franka, że po wielu latach zatrudnił go na swojego bodyguarda. Bójka miała miejsce, kiedy Al pracował jako ochroniarz w barze. Powiedział do siostry Franka, że ma ładny tyłeczek. Frank nie był obojętny na admirację Ala i wyjął nóż. Jak to się skończyło, wiadomo. Kiedyś pytano w późniejszych latach Ala, skąd ma blizny. Ten bez skrępowania opowiadał, że nabawił się ich, kiedy walczył w francuskim oddziale podczas I wojny światowej. Rany na tyle irytowały Ala, że ten, odkąd mu oszpecono twarz, już nigdy nie dał sobie zrobić inaczej, jak tylko zdjęcie z prawego profilu. Wszystko, co chciałeś wiedzieć na temat Ala Capone, właśnie teraz. Prosto z mostu, zaczynamy! W 1920 roku został prawą ręką Johnny'ego Torrio, bardzo wpływowego bossa w Chicago. W 1923 przeniósł się z Chicago do Cicero, gdzie opanował władzę miasta, bo rok później wybory na stanowisko burmistrza miasta wygrał kandydat Capone. Ten wygrał z ogromną przewagą dzięki zastraszaniu wyborców. Świeżo upieczony pan burmistrz chyba zapomniał, kto mu pomógł wygrać wybory, bo kilka tygodni po wyborze zapowiedział, że przegoni tego Ala z miasta. Cóż, niewiele namyślałem. Al spotkał się z panem burmistrzem osobiście i na schodach ratusza znokautował go, przypominając mu, kto rządzi. Wielki boss Johnny Torrio został rok później ranny w wyniku zamachu na jego życie. Powiedział sobie dość i przed powrotem do Włoch oddał Alowi cały swój przestępczy biznes. W 1925 zarabiał w ciągu roku jakieś 10 milionów dolarów, oczywiście dzięki przemytowi spirytusu. Środków miał aż zanadto, żeby umocnić swoją pozycję w mieście, dzięki czemu prowadził bary, kasyna i domy publiczne w całym Chicago. Zazdrość konkurencyjnych gangów nie znała granic. Wielokrotnie próbowali go zgładzić, postrzelono go w restauracji, ostrzelano w samochodzie, ale zawsze wychodził z opresji cało. Był właścicielem Melin oraz kierował skomplikowaną kontrabandą. Jego ulubionym trunkiem była whisky z Templeton w stanie Iowa. W tym miejscu warto przytoczyć postać Wiktora Lustiga, gościa, któremu dwukrotnie udało się sprzedać wieżę Eiffla, czy który wciskał ludziom za 30 tysięcy dolarów maszynki do robienia 100-dolarowych banknotów. W każdym razie Lustig spotkał Ala Capone i przekonał go do zainwestowania 50 tysięcy dolarów w pewien interes. Oszust ukrył otrzymane pieniądze w sejfie i 2 miesiące później zwrócił się do mafioza z informacją, że biznes padł i nie przyniósł żadnych zysków. Al Capone był pod wrażeniem uczciwości Lustiga i podarował mu jeszcze w nagrodę 1000 dolarów. W 1927 roku rząd amerykański podejrzewał, że Al ma majątek wartości 100 milionów dolarów, co uwzględniając inflację dzisiaj daje równowartość niemal 1 300 000 000 dolarów. W swoich kalkulacjach, co ciekawe, rząd uwzględniał łapówki dla policji. Ich kalkulacje uwzględniały m.in. 50 milionów z tytułu alkoholu, 25 milionów z hazardu czy 10 milionów z prostytucji. A do wydatków na rzecz łapówek dla policji rząd wyliczył aż 15 milionów. Dolarów. Zarabiał też na płatnej protekcji, zajmował się ochroną pralni chemicznych. Można powiedzieć, że był sprawnym negocjatorem, bo pośredniczył między strajkującymi robotnikami z przedsiębiorcami. Jakoś zawsze udanie wszyscy wracali do pracy. W ciągu dnia uwielbiał kąpiele w leczniczych źródłach, był amatorem golfa. Nocami zamieniał się w demona hazardu. Za jednym przysiadem potrafił przepuścić nawet 500 000 dolarów. Strasznie przepadał za luksusem. Ale bez przesady. Kiedy nie był tak bogaty, obowiązkowo dodatkowo chodził w garniturze, uczęszczał do drogich klubów, fundował wieczory kolegom i przesadzał z napiwkami. W domu cenił sobie umiar. W Chicago miał skromny dom, przyzwoicie wyposażony, bez żadnej przesady. Z czasem kupił żonie dom w Miami, który kazał otoczyć 2,5-metrowym betonowym murem. Obawiał się o swoje i swojej małżonki życie. Nieznana jest po dzisiejszy dzień liczba jego lewych interesów, tak samo jak nieznana jest liczba zleconych przez niego zabójstw. Oszustwa podatkowe również były jego specjalnością i aby wybielić się, działał na rzecz lokalnej społeczności. Budował jadłodajnie dla biednych i bezdomnych. Był organizatorem programu chroniącego dzieci w szkołach przed krzywicą. Jak się okazuje, fundował bardzo wielu szkołom codzienne dostawy mleka, dzięki czemu dzieci mogły za darmo wypić szklankę. Ale akcja wybielająca na niewiele się zdała. Pod koniec lat 20. państwo miało już dość Capona. Podczas procesu sądowego dochodziło do licznych prób przekupienia sędziów, ale Al się nie wywinął. Był ścigany przez Elliot Nessa i jego 11 nieprzekupnych agentów, którzy przeszli do historii jako nietykalni. Dzięki nim ujawniono nielegalne dochody Ala i można już było gangstera oskarżyć o niepłacenie podatków. Za permanentne unikanie płacenia podatku dochodowego trafił 17 października 1930 roku na 11 lat więzienia. Musiał też zapłacić 80 tysięcy dolarów grzywny. A wcale się nie bronił, bo wiedział, że jeśli wkurzy władzę, to ci zaczną szukać jeszcze więcej tematów, jak choćby jego licznych morderstw. Jego adwokat podawał, że dochód Ala nie przekraczał w kolejnych latach nawet 100 tysięcy, co rzecz jasna było stanowczym obniżeniem kwot. Co ciekawe, w tamtych czasach roczny dochód w wysokości 100 tysięcy dolarów było czymś osiągalnym jedynie dla niespełna na 15 tysięcy ludzi. Trafiając do Mamra, lekarz badający zdziwił się, kiedy zdiagnozował uznanego i lubianego gangstera zarówno kiłę, jak i rzeżączkę. Zaczął odsiadkę w Atlancie, ale został stamtąd przeniesiony dość szybko, ponieważ jeszcze szybciej zdobył swoje przywileje. W tamtych czasach najcięższym więzieniem był nowiuśki Alcatraz i siedział tam do 6 stycznia 1939 roku. W tym więzieniu już nie cieszył się żadnymi względami, ani też nie mógł już kontrolować swojego imperium. Nie cieszył się sympatią współwięźniów, bo nie chciał brać udziału w buntach. W tym czasie jego przestępcze imperium zaczęło się rozpadać, głównie z powodu zniesienia prohibicji, a pozycja jego samego, Capone w półświatku, drastycznie spadła. W 1938 pojawił się syfilis, którego Capone nabawił się jako młody mężczyzna. Ostatni rok więzienia spędził w szpitalu więziennym i w zakładzie o złagodzonym rygorze w Kalifornii. Pod koniec roku 1939 wyszedł wcześniej z więzienia, ponieważ miał bardzo złą kondycję psychiczną i fizyczną. Cierpiał na syfilis, był wyczerpany psychicznie, no i właśnie fizycznie. To wszystko sprawiło, że w ostatnich latach życia miał problemy z pamięcią i logicznym myśleniem. Po badaniach się okazało, że w ciele 40-kilkuletniego mężczyzny drzemie umysł 12-latka. Po strach Chicago dostał udaru, a potem jeszcze zapalenia płuc. Zmarł 25 stycznia 1947 roku. Al Capone pozostawił po sobie sporo złotych myśli. Na przykład powiedział, że większość ludzi nie wie, że mieli też wiele legalnych interesów, jak sprzątanie czy lakierowanie. Dalej, na pytanie, jakie ma talenty, miał powiedzieć, że jest niezwykłym zabijaką i zawsze był dobrym tancerzem. I był dobrym synem, bo każdej nocy wracał do domu. Był zdania, że amerykański system daje każdemu wspaniałą okazję, jeśli tylko jesteśmy w stanie ogarnąć go obydwiema rękami i wykorzystać. Uważał, że prohibicja nie przyniosła niczego poza problemami i że zbudował swoją organizację na strachu. Był zdania, że nie robił niczego złego, że był tak jak inni ludzie, po prostu zaopatrywał potrzebujących w alkohol. Na koniec jeszcze powiedział, że człowiek zdziała znacznie więcej dobrym słowem i spluwą niż tylko samym dobrym słowem. Simon Sebag Montefiore napisał, że Al Scarface Capone był uosobieniem amerykańskiego gangstera, członka mafii, który bezkarnie prowadził swoje ciemne interesy w okresie prohibicji. Jak na ironię, mimo głębokiego zaangażowania Al Capone w struktury przestępczości zorganizowanej oraz dokonania wielu morderstw, jedynym przestępstwem, za jakie udało się go skazać, było uchylanie się od płacenia podatków. A na koniec przytoczę tylko to, co napisał José María López Ruiz, że po brawurowej nocy świętego Walentego z 1929 roku Capone był u szczytu władzy i wypowiedział pozostałym konkurentom bezlitosną wojnę, która trwała 12 lat i którą wygrał chorobliwie ambitny emigrant z Włoch. Od tamtej pory Capone będzie nazywany Cezarem lub Napoleonem północnoamerykańskich gangsterów. Mimo tylu krwawych zbrodni, Capone stał się idolem mieszkańców Chicago, gdyż porachunki między bandytami raczej nie dosięgały zwykłych obywateli miasta. Dzięki bardzo za obejrzenie filmu, jak się podobał, kciuki do góry, jak nie to w dół, jak średnio to w bok i rzućcie tematem na kolejny film. Ja dziękuję bardzo za wsparcie i za dłuższe oglądanie reklam, a my się widzimy, cóż, kiedy każdy z was nielegalnie napije się trochę alkoholu, jak za czasów prohibicji. Wszystkiego dobrego, to tyle na ten temat, prosto z mostu, pozdrawiam.